Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Budzyńska, a to jest NGO Stacja. Podcast dla społeczników, aktywistów i osób, które chcą działać społecznie. Opowiem Ci w nim, jak pozyskiwać środki na działania społeczne i o tym, co jest ważne w takich działaniach. Usłyszysz tu też rozmowy z ekspertami z zakresu zarządzania organizacją pozarządową. Jeżeli interesują Cię omawiane tu tematy, zapraszam Cię na mojego bloga i stronę podcastową www.ngostacja.pl. A teraz przejdźmy do meritum. Cześć, dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku. Jeżeli myślisz, że tak długo nie nagrywałam, bo pisałam FIO i PRO, otóż nie. Po prostu, słuchajcie, listopad był szalony i mam nadzieję, że już te kolejne miesiące nie będą takie złe. Mam nadzieję, że cała ta taka nawałka, która wynika ze skumulowania dotacji, które po prostu trzeba wydać jeszcze w tym roku, że to już wszystko jest za nami. U mnie jeszcze ten tydzień będzie taki troszkę nerwowy, ale potem już mam nadzieję, że da się żyć, że będę mogła nagrywać. Mam rozgrzebanych kilka odcinków, których po prostu nie zdążyłam skończyć, dlatego musicie mi wybaczyć. A ten odcinek będzie takim odcinkiem, który naprawdę nagrywam gdzieś tam w biegu, pomiędzy działaniami, pomiędzy rzeczami, bo wydaje mi się, że to jest ważne. Ważne jest to, abyście w tym roku mimo wszystko spróbowali podejść do napisania projektu w ramach PRO i FIO. Posłuchaj całego tego odcinka, a dowiesz się dlaczego. Ja zawsze byłam taką osobą, która mówiła, nie piszcie do PRO, chyba że naprawdę chcecie to zrobić dla sportu. W tym roku, po zmianach w regulaminie konkursu, wydaje mi się, że są większe szanse na otrzymanie dotacji i wydaje mi się, że warto pomyśleć o fajnym takim procesie rozwojowym dla Twojej organizacji. O czym będzie dzisiaj? Dzisiaj będzie o tym, co to jest PRO i dlaczego warto sięgnąć po te środki. Co to jest FIO? Oraz na koniec pokażę Ci taką ważną pomoc, którą przygotował dla Ciebie Narodowy Instytut Wolności, tak abyś mógł przygotować dobry wniosek. W notatkach do tego odcinka znajdziesz linki do wszystkich moich odcinków, które też pomogą Ci przygotować wniosek. Na przykład do odcinka omawiającego, co to jest matryca logiczna projektu, jak skonstruować budżet projektu, czy jak opisać działania. One wszystkie gdzieś już tam w internecie są i na Ciebie czekają. Linki znajdziesz w notatkach do tego odcinka. No i na koniec jeszcze taka refleksja. W zeszłym tygodniu bardzo dużo rozmawiałam o tym, o sztucznej inteligencji. I jeżeli wydaje Ci się, że sztuczna inteligencja napisze za Ciebie wniosek, to nie łudź się, bo ona tego nie zrobi. To Ty musisz zadać jej dobre pytania, aby przygotowała Ci taki materiał wejściowy do obróbki. Jeżeli myślisz, że zadasz pytanie czatowi i czat Ci napisze uzasadnienie potrzeby podjęcia działania, to nie. Uzasadnienia potrzeby podjęcia działania przygotowane przez czata są pozbawione wszelkich rodzajów konkretów. Zachęcam Cię mimo wszystko do tego, to znaczy możesz się wspomóc czatem, ale pamiętaj, że jak będziesz pisać, to wniosek to jest bardzo konkretny dokument, który w bardzo konkretny sposób opisuje, czego nie ma, co chciałbyś, aby było, jak chcesz to zrobić i jaki będzie tego efekt. A dodatkowo, ile będzie to kosztować i dlaczego ty to masz zrobić, czyli jaki masz potencjał merytoryczny, logistyczny, techniczny, do tego, żeby właśnie Twoja organizacja się zajęła tym konkretnym wyzwaniem. Więc nawet jeżeli czat wypluje Ci, że seniorzy są biedni, to jest mój ulubiony przykład, to pamiętaj, że musisz wiedzieć i podać we wniosku, ile tych seniorów jest w Twojej organizacji, co Ci seniorzy robią, gdzie się spotykają, jakie instytucje konkretnie w Twojej miejscowości wspierają seniorów i co robią już, a czego brakuje. Musi być konkret. Tak samo musi być konkret, ile działań zrobisz, ile warsztatów zrealizujesz, ile wycieczek. Po prostu konkret. Z tym ciągle czat ma problem i tak jak mówię, zachęcam Cię do tego, żebyś, jeżeli już masz jakiś pomysł i chcesz go napisać, to siądź dzisiaj, napisz go, zacznij go pisać. Możesz sobie pomóc czatem, ale konkret. A o tym, gdzie szukać tego konkretu, też mówiłam w jednym z odcinków, znajdziesz linka. Przechodzimy do głównego tematu, a mianowicie, dlaczego warto napisać wniosek do PRO. Ci, którzy nie wiedzą, co to jest PRO, to PRO to jest Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich. On jest od kilku lat realizowany przez Narodowy Instytut Wolności. PRO powstał po to, aby wzmacniać organizacje pozarządowe. I to też jest taki bardzo ciekawy konkurs, dlatego że kiedy uruchamiali pierwsze PRO, to wszystkim mówili, napiszcie do PRO, my wam damy 500 czy tam 600 tysięcy złotych wtedy i wasze organizacje będą się pięknie i wspaniale rozwijać. I otóż nie, bo bardzo dużo ludzi pomyślało, że to jest program po to, aby kupić sobie auto, aby kupić sobie budynek, aby wyremontować starą szopę i zrobić z tego galerię. I też Narodowy Instytut Wolności twierdził, że PRO jest dla wszystkich, niezależnie od tego, jaki masz przychód za zeszły rok, jak dużą jesteś organizacją. No i w efekcie otrzymali tysiące wniosków. W pierwszej edycji konkursu tam chyba było złożonych 3,5 tysiąca wniosków, gdzie małe, naprawdę mikroorganizacje pozarządowe, które na przykład przez ileś tam lat miały przychód rzędu 10, 12, 60 tysięcy złotych i te organizacje pozarządowe zaczęły wnioskować o dotacje w wysokości 600 tysięcy. I co gorsza, bardzo dużo tych organizacji z tym mikrobudżetem, z mikrodoświadczeniem dostawało te 600 tysięcy. W efekcie, jeżeli na przykład mieliśmy 6 milionów do podziału, no to dotacji w wysokości 600 tysięcy dostawało 10 organizacji pozarządowych. I tak, duża kwota, 6 milionów to jest duża kwota, ale summa summarum i tak dostanie dotacji w PRO było czymś, co naprawdę to była jak taka gwiazdka z nieba, jak taki prezent, który to naprawdę był cud. Mi się raz pośrednio udało dostać duże PRO 1A na kwotę właśnie 600 tysięcy, to znaczy dostałam je trochę pośrednio, dlatego że miałam jedną taką organizację, która składała podobny wniosek dwukrotnie, ja go napisałam dwukrotnie i za trzecim razem już inne osoby wzięły, lekko go zmodyfikowały, poprawiły daty. I to też jest taki protip, jeżeli przekładasz wniosek z zeszłego roku, bo na przykład w zeszłym roku zabrakło ci jednego punkta i go składasz ponownie, to przede wszystkim pamiętaj o tym, aby zmienić daty. Czyli w zeszłym roku pisałeś, czy tam realizowałeś działania w 2024, a przełóż sobie to po prostu na konkretne, na kolejne daty. Kiedyś widziałam taki wniosek, który nawet nie miał właśnie tych dat zmienionych, strasznie to wyglądało. W zeszłym roku była dokonana lekka modyfikacja i ten wniosek otrzymał dotację. Praktycznie było to samo, ale ogólnie było bardzo, bardzo, bardzo ciężko. W tym roku zostały wprowadzone progi finansowe i wydaje mi się, że dzięki temu te mikro, małe organizacje, które nagle startowały o 600 tysięcy, mają ograniczony budżet, one mogą wnioskować tylko o 100 tysięcy i w tym momencie, jeżeli mamy 6 milionów, no to nie dostanie dotacji 10 organizacji, tylko dostanie dotację 60 organizacji. I to jest bardzo dobra zmiana na lepsze, bo jest większe prawdopodobieństwo, że otrzymasz swój kawałek tortu finansowego. A tak naprawdę, jeżeli jesteś mikro, małą organizacją, masz przychód na przykład 10 tysięcy złotych za zeszły rok obrotowy, no to w tym momencie te 60 powinno pomóc w Twoim rozwoju i jeżeli dobrze je spożytkujesz, one się przyczynią do tego, że ten Twój obrót za ten kolejny rok będzie większy i dzięki temu będziesz mógł za rok, za dwa wnioskować o kolejne pieniądze. Wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo dobry krok w dobrą stronę. No i teraz wszystko po kolei. PRO nie jest po to, żebyś sobie kupił samochód. Ani PRO nie jest po to, żebyśmy kupili siedzibę naszej organizacji. PRO jest po to, żeby w efekcie realizacji projektu Twoja organizacja pozarządowa była mocniejsza i mogła lepiej wspierać te podmioty, dla których została powołana zgodnie ze statutem. W efekcie PRO ta organizacja ma być bardziej aktywną, ma mieć bardziej zaangażowanych członków czy osoby wokół tej organizacji, ma być wzmocniona strategicznie, czyli to nie są pieniądze na przejedzenie, tylko na takie wydatkowanie, aby ci zostało na dłużej coś po tym działaniu i aby twoje finanse były mocniejsze. Wymaga takiego mądrego podejścia do zaplanowania rozwoju twojej organizacji pozarządowej. Już w tym roku, i to też jest kolejny plus na lepsze, zostały wprowadzone zasady, że jeżeli nie dostałeś dotacji w ramach PRO, to masz 5 punktów więcej i tak naprawdę te 5 punktów to jest być albo nie być, więc wszystkie te organizacje pozarządowe, które w latach 2019-2024 dostały, otrzymały i rozliczyły dotacje z PRO, to one mają 5 punktów mniej, co oznacza, że najprawdopodobniej nie otrzymają tej dotacji w tym roku. Więc jeżeli to kryterium będzie utrzymane, to myśl tak, że jeżeli dostaniesz w tym roku PRO, to najprawdopodobniej nie dostaniesz go przez kilka kolejnych lat albo już w ogóle. No tutaj zobaczymy, co tam jeszcze NIW wymyśli. Ważne jest to, że jakby to wzmocnienie organizacji pozarządowej dzieje się po coś. I ono dzieje się po to, żeby twoi ludzie, którym pomagasz w twojej organizacji, byli szczęśliwsi, byli lepiej zaopiekowani, byli lepiej wsparci. I zawsze musisz myśleć o pisaniu wniosku do PRO w tych dwóch płaszczyznach, w dwóch obszarach, bo jeżeli na przykład mamy organizację, która wspiera dzieci, to w tym momencie, jeżeli zaplanujemy dla takiej organizacji działania na przykład związane z wyjazdem dzieci na wypoczynek letni, tak, te dzieci są wsparte, ale nic nie zostaje w organizacji. Jeżeli zaplanujemy działania na przykład związane z zakupem zapasów magazynowych, czy tam kredek, jakiś farb, żeby to było w organizacji, żeby dzieci miały co robić na zajęciach, no to też będziesz to konsumował przez 2-3 lata, ale też dla organizacji nic nie zostanie w niej na dłużej. I po 2-3 latach po prostu kredki się skończą, organizacja zostaje z niczym, tak jak była, tak? Miała przez 2 lata obniżone koszty funkcjonowania. Jeżeli na przykład ty dla tej organizacji zaplanujesz cały proces fundraisingowy i na przykład dostosujesz strony, wtyczki, żeby były fundraisingi robione, zatrudnisz osobę, pozyskasz jakichś partnerów strategicznych, którzy cię będą wspierać, no to w tym momencie zainwestowałeś w tą organizację i będzie ci to procentować przez kolejne 5, 6, 7, 8, może nawet więcej lat. Więc PRO jest właśnie po to, aby tak zaplanować działania, żeby one procentowały dużo dłużej niż finansowanie z NIW-u. Dodatkowo, jeżeli mówimy o PRO, to mamy go podzielone na priorytety. 1A dla wszystkich. 1B to są dotacje na wkład własny, ale uwaga, tylko do projektów międzynarodowych czy projektów organizowanych przez instytucje międzynarodowe. I okej, spoko, ale z drugiej strony trochę szkoda, że ciągle nie zostało to zmienione na możliwość uzyskiwania dotacji do projektów, które są wymagają wkładu własnego, a są finansowane na przykład w naszym kraju przez nasze polskie instytucje. Mówię tu o na przykład o funduszach europejskich, gdzie bardzo często ten wkład własny jest, powoli zaczyna być wymagany w coraz więcej miejscach, są to coraz wyższe kwoty. No i czasami jest tak, że albo organizacje kombinują, albo są skutecznie blokowane przez te wymogi dotyczące wkładu własnego. 3. To rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich. I jeżeli jesteście watchdogiem, to myślę, że okej, ale jeżeli jesteście medium obywatelskim, to musicie działać w oparciu o ustawę prawo prasowe. Ja z ciekawości doczytam sobie tą ustawę, dlatego że tutaj mam bardzo duży obszar niewiedzy, ale tak na pierwszy rzut oka wydaje mi się, bo zastanawiałam się, czy nie poszukać tam dofinansowania dla tej audycji. I na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie, że to nie jest dobre miejsce, żeby po prostu podmiot się nie kwalifikuje. Analogiczny priorytet to priorytet 4, ale tam z kolei mamy think tanki obywatelskie, Czyli to są podmioty, które przygotowują jakieś analizy strategiczne, dokumenty, badają rynek, badają system w taki sposób, aby te dokumenty przyczyniały się do zmiany na przykład prawa albo na przykład do nagłośnienia pewnego problemu, ale jakby bardziej one to są te takie instytucje, które analizują pewne rzeczy, takie instytucje badawcze. Tutaj na przykład przy think tankach jest zaznaczone to, że procedury czy zakres działań powinien obejmować też między innymi to wszystko, co przyczynia się do budowy wizerunku i marki danego think tanku. W tym wymiarze międzynarodowym jest zaznaczone w regulaminie. Także też taka ciekawa zmiana, ciekawy aspekt i do przepracowania. Priorytet piąty to wsparcie doraźne. O nim nie będę Ci teraz opowiadać, ale tutaj też zaszły zmiany moim zdaniem na lepsze. On będzie odpalony dopiero w przyszłym roku, czyli teraz jeszcze nie można składać wniosków w tym konkursie. No i opowiem Ci o nim kiedy indziej. I teraz tak, na całe Pro 1A, czyli ten najbardziej ekscytujący priorytet, mamy prawie 12 milionów złotych w 2025, w 2026 14 i w 2027 16. Jeżeli mówimy o ścieżce pierwszej, to w 2025 roku mamy 3 miliony złotych, co oznacza, że dotacją otrzyma 50 wnioskodawców, 50, może tam 50 paru. Myślę, że to jest tak niewielka kwota, że na pewno tutaj te dotacje będą na maks wykorzystane, no bo 60 tysięcy złotych to wcale nie jest dużo. Jeżeli mówimy o ścieżce drugiej, to w sumie w tym konkursie mamy na nią 19 milionów złotych, bo liczę wszystkie 3 lata i 19 milionów. Podzielone przez 300 tysięcy to są 63 dotacje, a jeżeli mówimy o ścieżce trzeciej, czyli tej, w której można uzyskać najwięcej pieniędzy, to mamy co prawda więcej milionów, czyli mamy 19 milionów 700, jednakże jeżeli dotacja wynosi 700 tysięcy, to dotację otrzyma około 28 wnioskodawców. Jeżeli mówimy o ścieżce trzeciej lub czwartej, tutaj w sumie mamy na każdą ze ścieżek mamy po 4 miliony złotych, ale dotacje mogą wynosić tylko 200 tysięcy, więc w priorytecie trzecim i w priorytecie czwartym uzyska dotację około 20 wnioskodawców w każdym. Nawet jeżeli to dodamy, jeżeli mamy tu około 50, 60, potem 30, to jest to 150 dotacji i to jest zdecydowanie więcej niż zawsze, bo zawsze tych dotacji było około 60, około 70, tylu było szczęśliwców. Ważne jest to, że możesz złożyć jeden wniosek do każdego priorytetu. Mówię tutaj o jedynce, trójce i czwórce, ale jeżeli uzyskasz dotacje w jedynce, trójce i czwórce, to musisz wybrać. Nie możesz realizować w danym momencie trzech projektów z PRO. Także warto próbować, warto zmaksymalizować swoje szanse, a potem wybrać ten najkorzystniejszy dla Was projekt. Jednakże sprawdźcie sobie dokładnie to, czy kwalifikujecie się do PRO 3 lub PRO 4, bo musicie mieć co najmniej 12 miesięcy doświadczenia w prowadzeniu działalności właściwej dla priorytetu, czyli jeżeli aplikujecie o think tanki, do think tanków, do czwórki, 12 miesięcy robicie działania takie analityczne, strategiczne i wtedy możecie wnioskować o te środki. Ważne też jest to, że jeżeli będziecie wnioskować o te większe pieniądze, czyli w ścieżce, w priorytecie PRO 1A, w ścieżce 2 i 3, to musicie opracować strategię rozwoju. Dostałam ostatnio zapytanie ofertowe na napisanie strategii, gdzie bardzo duża organizacja chciała napisać tę strategię w ciągu 2 tygodni czy tam miesiąca czasu. No nie da się tak, tak? To planowanie strategiczne powinno być jakby wpięte w projekt i też masz, znajdziesz w notatkach do tego odcinka linki o tym, jak się za to zabrać, co w ramach tego zaplanować. To nie jest takie proste, ale z drugiej strony, jeżeli fajnie robicie planowanie strategiczne, to z tego naprawdę mogą być takie fajne rzeczy, fajne elementy mogą z tego wyjść. No i teraz, jeżeli jesteście maluszkiem, to W ogóle coś tu jest dziwnego w tym regulaminie, dlatego że w Pro 1A w ramach ścieżki pierwszej nie ma zaplanowanych środków na 2026 rok, a tutaj jest wskazane, że zadanie musi się zakończyć do 31 grudnia 2026, to znaczy, że można robić dwulatki. No i musi się oczywiście zadanie zacząć po 1 marca 2025 roku. Jak wpiszecie sobie, że zaczniecie realizować Pro 1A, czy tam Pro 3-4 od 1 marca 2025, to raczej na pewno będziecie zaczynać realizację projektów bez pieniędzy, dlatego że jest napisane, że wyniki będą w pierwszym półroczu 2025 roku. Trójka, czwórka i jedynka, ale ścieżka pierwsza to są dwulatki. Są też limity roczne wydatków, czyli z jednej strony mogę wnioskować o 300 tysięcy, ale z drugiej strony w danym roku na przykład nie mogę wydać więcej jak 150 tysięcy. Więc tutaj też warto na to zerknąć, warto jakby sobie dokładnie ten budżet podzielić i poplanować. Na te duże granty, czyli to jest Pro 1A, ścieżka druga i trzecia, czyli mogę wnioskować o 300 lub 700 tysięcy złotych, te projekty mogą być trzyletnie. Ważne jest to, że żebyście weszli na ścieżkę drugą i trzecią w priorytecie Pro 1A, to musicie mieć odpowiedni przychód budżetowy. Jak to sprawdzić w ogóle, czy możecie tam też iść? Bierzecie sobie trzy ostatnie zamknięte lata budżetowe, czyli to jest, mówimy tutaj o 23, 22 i 21 roku i wybieracie ten rok, w którym mieliście najwyższy przychód. I przychód to jest to, co wynika ze sprawozdania finansowego i to są wszystkie wpływy do kasy organizacji, kasy, banku, jakby. To są wszystkie te pieniądze, które dostaliście. Niezależnie od tego, czy to są dotacje, darowizny, składki, jakby to nie ma znaczenia co, wszystko co Wam wpadło do kieszeni, to jest przychód. Jeżeli w jednym z tych lat, czyli 2.1, 2.2, 2.3, macie przychód wyższy jak 100 tysięcy złotych, to możecie aplikować w ścieżce drugiej. Jeżeli macie przychód wyższy jak 200 tysięcy złotych, to możecie aplikować w ścieżce trzeciej, czyli możecie aplikować o 700 tysięcy złotych. Tak jak mówię, to jest bardzo ważne, mi się ta zmiana podoba. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Myślę, że tutaj ocenimy to za rok, za dwa, za trzy, czy te projekty będą miały lepszą jakość i lepsze efekty. Jeżeli mówimy o trójce i czwórce, to najwyższy przychód z trzech ostatnich zamkniętych lat budżetowych wynosi nie mniej niż 60 tysięcy złotych. Co jest jeszcze ważne, jak będziesz sobie myślał o tym Twoim pro i rozwoju Twojej organizacji, pamiętaj, że jeżeli chcesz zainwestować na przykład w wybudowanie siedziby, to musisz to zrobić w okresie realizacji projektu. Czyli jeżeli dostałeś dotację na 3 lata, to w ciągu 3 lat musisz mieć odbiory budowlane pozwalające na działanie w tym budynku. Muszą być inwestycje oddane do użytku. No i jeżeli będziesz wnioskować o wydatki majątkowe inwestycyjne, czyli wszystko, co ma jednostkową wartość, czyli wartość jednego przedmiotu jest wyższa jak 10 tysięcy złotych, to wtedy musisz wnieść do projektu 10% wkładu własnego. Czyli jeżeli, powiedzmy, chcesz kupić samochód za 100 tysięcy złotych, to w tym momencie 10% ze 100 tysięcy to jest 10 tysięcy i musisz wnieść do projektu 10 tysięcy złotych jako twój wkład własny. Jeżeli chcesz na przykład zrobić jakąś bardzo dużą przebudowę budynku, czy wyremontować toalety, czy na przykład z jednej wielkiej łazienki zrobić 3 ubikacje, to w tym momencie to jest taka istotna zmiana w budynku i to też jest wydatek majątkowy inwestycyjny. I tu też musisz mieć prawo użytkowania tego budynku i musisz zakończyć to działanie do końca finansowania. Czyli to też jest takie bardzo ważne, bardzo ograniczające. Niektórzy o tym zapominają i wszyscy ci, którzy chcą sobie kupić budynek, to musicie pamiętać, że zakupy dokonywane w ramach współwłasności z kimś innym są niekwalifikowane. To jest bardzo ważna informacja, bo w tym momencie nawet jeżeli dostaniemy 700 tysięcy złotych, to może się okazać, że w dużym mieście nie kupimy za to niczego, co by było sensowne i możemy się pokusić o chęć na przykład zakupu z drugą organizacją, czyli ja biorę 700, ty bierzesz 700, razem mamy 1 400 000 plus wymagany wkład własny i z tego da się już coś fajnego kupić i razem to prowadzić. No nie, tak nie wolno, to są koszty niekwalifikowane. Co jeszcze ciekawego znalazłam w regulaminie? W sumie chyba nic. Wszystkie te inne rzeczy są już przez Was znane. O kryterium strategicznym czy tych punktach dodatkowych za nieotrzymanie dotacji w ramach programu PRO w latach 2019-2024 już mówiłam. No i w sumie to chyba tyle, dlatego że tutaj już nic takiego ekscytującego się nie dzieje. I jeszcze zerknij sobie tylko na jedną rzecz, a mianowicie na standardy środowiskowe, które rekomenduje NIF, jeżeli mówimy o realizacji projektów, realizacji wydarzeń. I to jest ta taka część łącząca FIO i PRO. One mówią o tym, aby wybierać budynki, które są efektywne ekologicznie czy tam energetycznie, które mają możliwość dojazdu za pomocą roweru, bo mają ścieżki rowerowe, które mają pojemniki do segregacji śmieci. Tutaj NIF też rekomenduje, aby kupować produkty sezonowe, lokalne, wegetariańskie, aby nie kupować produktów zawierających mięso zagrożonych gatunków, na przykład dorsza, węgorza. Także są takie ciekawe kawałki. Warto o tym poczytać, to tutaj jak nie będziecie wiedzieć, co wpisać na przykład do jakichś konkursów, że będziecie ekologiczni i że będziecie świetnie wypełniać te takie normy zrównoważonego rozwoju, to są po prostu rzeczy, które można sobie wziąć, przekopiować, ale jak to wkopiujecie we wniosek, to potem musicie je stosować. Więc pamiętajcie o tym, aby no nie kopiować bezmyślnie, bo jeżeli działacie na wsi i macie grupę docelową, która wiecie, że jest stricte mięsna, no bo jakby chcecie wspierać dorosłych mężczyzn na wsi, wiem, że to jest stereotyp oczywiście, no to nie planujcie wegetariańskich posiłków, bo jak pójdzie fama, że dajecie do jedzenia tylko sałatę na szkoleniach, to się będzie cała wieś z Was śmiać. Z jednej strony, jeżeli to jest ważne, to tak, zróbcie to, ale z drugiej strony wpisujcie takie rzeczy we wniosek, które wiecie, że są takim lekkim przesunięciem granicy, no bo zmuszenie takiego stereotypowego mięsożercy do jedzenia zielonych, bezmięsnych potraw jest bardzo ekstremalne, ale już jeżeli na przykład macie, no my mamy takich ludzi na szkoleniach, mamy takich ludzi, których w sumie to jest obojętnie, lubią jeść tak i tak, więc jakby dla nas ta zasada jest takim tylko lekkim przesunięciem granic i ja ją bardzo często stosuję. No bo dlaczego wszyscy mamy jeść mięso, skoro nawet na wsi jakiś czas temu mięso było w niedzielę. Więc jakby to są takie dziwne rozkminy do przemyślenia, nie będę Wam o tym teraz opowiadać, bo się na mnie obrazicie, ale ogólnie wiedzcie, że jest coś takiego jak rekomendowane standardy środowiskowe w projektach dofinansowanych z Narodowego Instytutu Wolności. No i teraz wskakujemy w FIO. FIO jest prostsze, tam nie ma aż tylu zmian. FIO jest po to, aby robić fajne rzeczy i aby obywatele i organizacje pozarządowe były bardziej aktywne, żeby były bardziej takie wsparte, żeby miały środki na działania. Mamy jak zawsze 4 priorytety, ale w tym roku wnioskujemy tylko w ramach 3. Mamy priorytet 2, organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego. I tutaj pakujemy wszystko, co można sobie wymyślić, albo prawie wszystko, bo potem te 2 pozostałe priorytety, czyli 4 i 3, one są zawężone. I 3 jest zawężona do działań mających na celu wsparcie organizacji do życia publicznego, czyli tutaj mówimy o wszelkich konsultacjach społecznych, o udziale w posiedzeniach ciał dialogu obywatelskiego, o przygotowaniu zmian projektów ustaw, o współpracy w małej gminie, na przykład o zorganizowaniu mieszkańców w małej gminie, żeby przygotowali dokumenty pokazujące władzy, co trzeba zmienić w tej gminie. To są te takie wszystkie rzeczy, które jakby nie są po to, żeby ludziom było fajnie, tylko żeby współpracować z władzą. I w Trójce jest bardzo ważny ten kontekst tego, że jakby nawet jeżeli robię warsztaty ekologiczne dla dzieciaków, to powstaje z tych warsztatów na przykład rekomendacja ekologiczna dla lokalnego samorządu. Więc jakby tutaj to trzeba mieć z tyłu głowy, że to wszystko gdzieś tam musi być takie w takim kontekście budowania zmiany w społeczności lokalnej. Czwórka z kolei to wzmocnienie organizacji pozarządowych i to nie jest pro, czyli nie wspieram tylko swojej organizacji, ale to jest taki program, który ma na celu wsparcie organizacji infrastrukturalnych, czyli to są te podmioty, które pomagają innym organizacjom pozarządowym, ale też to wsparcie nie jest takie zero-jedynkowe, tylko to wsparcie jest takie, że mogę robić wyłącznie konkretne rzeczy, a mianowicie powinnam je robić szeroko w ujęciu co najmniej kilku podmiotów i powinny działania w ramach priorytetu czwartego przyczynić się do kilku konkretnych obszarów. Mówimy tutaj o poprawie zarządzania, o standardach działania organizacji, mówimy o edukacji na temat fundraisingu, mówimy o sieciowaniu i tworzeniu i rozwijaniu porozumień organizacji, mówimy o edukacji na temat informacji i promocji, mówimy też o kampaniach społecznych na temat działalności organizacji obywatelskich i co też jest ważne, czwórka nie jest po to, żeby wymyślać jakieś nikomu niepotrzebne modele, tylko czwórka jest po to, żeby praktycznie te wypracowane rzeczy wdrożyć w organizacjach pozarządowych. Jeżeli opracowujesz standardy działania organizacji obywatelskich, na przykład standardy prowadzenia placówek wsparcia dziennego, to w tym momencie musisz przyjąć, czyli wdrożyć te standardy na przykład w 10 placówkach. Także taki bardzo ważny kawałek. Jeżeli mówimy o środkach i o pieniądzach, to tych pieniędzy, to ilość środków odzwierciedla to, jak te priorytety są atrakcyjne dla organizacji pozarządowej, a mianowicie w priorytecie jest do rozdania 36, prawie 37 milionów złotych. To wychodzi mi, ale nie wiem, czy nie popełniłam jakiejś błędnej operacji matematycznej, że dotacją otrzyma około 120 podmiotów, z tym, że to też nie jest takie proste, dlatego że jest tam jeszcze trochę zawirowań, bo też nie każdy, są znowu wprowadzone progi finansowe i nie każdy może aplikować o pełną kwotę, o tym będzie zaraz. Jeżeli mówimy o priorytecie czwartym, tutaj mamy 18 milionów złotych, a jeżeli o priorytecie trzecim, to mamy 15 milionów złotych. I tak jak zawsze chyba największe szanse na otrzymanie dotacji są w Trójce. To jest taki priorytet, który jest najmniej jakby zrozumiany przez podmioty. W sensie takim, że to są już trudne działania wymagające konkretnego pomysłu na to, jak współpracować z władzą i tam zawsze mniej po prostu organizacji aplikuje niż do priorytetu drugiego, który jest takim priorytetem od wszystkiego. Co jeszcze nas tutaj interesuje? Interesuje nas to, że tak jak powiedziałam, mamy progi finansowe. Jeżeli Twoja organizacja pozarządowa w ciągu 3 ostatnich lat miała przychód nie wyższy niż 50 tysięcy w najlepszym roku, to możesz wnioskować tylko o 100 tysięcy złotych. Jeżeli miałeś przychód wyższy jak 50 tysięcy, ale nie wyższy jak 150, to możesz wnioskować o 150 tysięcy złotych, a jeżeli twój przychód był wyższy jak 150 tysięcy złotych, możesz wnioskować o pełną kwotę, o 300 tysięcy i to też spowoduje, że tych dotacji będzie więcej niż to, co wyliczyłam, czyli te 120 dotacji, bo wydaje mi się, że będzie dużo takich podmiotów, które mają małe budżety i będą wnioskować o niższe kwoty. Do tego jeszcze dorzuć to, że mamy roczne limity na dotacje i limit roczny nie może być niższy niż 50 tysięcy złotych i nie może być wyższy jak 150 tysięcy złotych. I tutaj widzę, że jest błąd, bo będzie problem w przypadku organizacji pozarządowych, które mają na przykład przychód mniejszy jak 50 tysięcy złotych. One zawnioskują na przykład na dwuletni projekt o 100 tysięcy złotych i z tego wynika, że będą musiały wydać wszystko, aby mieć dotację wyższą jak 50 tysięcy złotych na rok, dlatego że jeżeli będą mieć niższą, no to nie spełniają kryteriów regulaminu, a jeżeli nie spełniają kryteriów regulaminu, to najprawdopodobniej jest dotacja do zwrotu. Także tutaj trzeba się jeszcze będzie zastanowić, co z tym zrobić i jak wnioskować. Może bezpieczniej będzie wnioskować, jeżeli masz ten niski przychód na roczny projekt o wartości do 100 tysięcy złotych. Ja chyba bym tak zrobiła. Tak samo, jeżeli mówimy o tym przychodzie środkowym, czyli wnioskujesz o 150 tysięcy złotych, no to wnioskuj na 2 lata, a nie na 3 lata, no bo w przypadku 3 lat może się okazać, że jest problem. Jeżeli chodzi o najwyższy przychód, to już tego problemu nie ma, ale to takie do przemyślenia. Aha, no i NIF oczywiście rozumie rok nie jako rok szkolny, tylko jako rok kalendarzowy, czyli roczna dotacja to jest na przykład dotacja od czerwca do grudnia 2025 roku. Jeżeli będziesz ponosić jakieś wydatki inwestycyjne, to tak samo jak w PRO, 10% wartości dotacji. Ważne też jest, i to jest bardzo ciekawy aspekt, a mianowicie możliwość wnioskowania o środki na rozwój instytucjonalny. O tym, co to jest, też już mówiłam, sięgnij do tego odcinka, będziesz mieć podlinkowane. No i koszty administracyjno-księgowe. I ważne jest to, że też te dodatkowe koszty, czyli na rozwój, ale też na koszty administracyjno-księgowe, one też są poprocentowane. Mogę mieć maksymalnie 20% wysokości przyznanej dotacji na rozwój instytucjonalny, ale uwaga, w skali roku, czyli to trzeba po prostu podzielić między latami, czyli to nie jest tak, że w pierwszym roku wydam 20% przyznanej dotacji, a w drugim roku 0. Czyli to się liczy tak, że jeżeli w danym roku mam dotację 100 tysięcy złotych, to mogę z tego zabrać 20% i wtedy biorę 20 tysięcy, a w drugim roku mam na przykład dotację 50 tysięcy złotych i wtedy biorę 20%, czyli 10 tysięcy złotych. Suma summarum mam 30 tysięcy złotych, czyli 20% dotacji, ale jakby trzeba to podzielić proporcjonalnie między latami. Tak samo działają koszty administracyjne. I one z kolei wynoszą 25% przyznanej dotacji. I to jest bardzo ważne, bo kiedyś było tak, że powiedzmy miałam 10 tysięcy złotych na administrację, to było 25% przyznanej dotacji, czyli 100 tysięcy złotych, no ale wydawałam tylko 80 tysięcy i wtedy się okazywało, że miałam część z tych kosztów administracyjnych niekwalifikowanych. Teraz już tak nie jest, teraz jeżeli ci przyznano dychę na administrację, to możesz tą dychę na tą administrację wydać i się nie przejmować tym, czy wydałeś za mało, czy za dużo z kosztów merytorycznych. A jeszcze jeden znalazłam taki bardzo ciekawy kawałek i zaraz ci go pokażę. Ciekawym kawałkiem jest to, że jeżeli skłamiesz o wysokości przychodu, jeżeli oświadczysz nieprawdę, że na przykład masz, a nie masz, to nie zostanie podpisana z Tobą umowa. Tak samo, jeżeli oferta będzie plagiatem innej oferty, to też nie zostanie podpisana z Tobą umowa. I miałam ostatnio ciekawą rozmowę na temat plagiatów, no bo, no tak, jeżeli ja piszę wniosek, powiedzmy jako Agnieszka i piszę wniosek dla organizacji A, taki sam wniosek piszę dla organizacji B, to nie jest plagiat. Wiecie, o co chodzi? No to jakby ja cały czas jestem autorem tego projektu i mam do niego prawa autorskie, tak? Mogę, no nie zrobiłam plagiatu, tylko jakby napisałam dwa razy to samo, czy tam przekopiowałam dwa razy to samo. Tutaj NIF trochę nieudolnie chciał ukrócić te działania, które, no bo były takie podmioty, które wnioskowały o dofinansowane oferty w tym trybie dostępu do informacji publicznej i potem składały na to samo. I to jakby miały być zapisy mające na celu ukrócenie tego. No ale tutaj trzeba by się było zastanowić, jak to inaczej przepisać. Ja wiem, że to też jest po to, żeby nie było tych firm, które piszą dla wszystkich to samo i kroją na tym po prostu bardzo duże pieniądze, to ale jakby ostatnio rozmawiałam z osobą na ten temat i tak rzeczywiście ma rację, no jeżeli ja dwa razy napiszę to samo, to nie jest to plagiat, bo to jest moja treść. Także taka ciekawostka, ale też trzeba na to zwrócić uwagę. Jeżeli ktoś dla Was pisze wniosek, to dobrze by było z nim spisać umowę, a w umowie mamy adnotację, że jeżeli wniosek odpadł jako plagiat, to że kwota jest do zwrotu. Więc ja bym tutaj się jakoś może jeszcze postarała zabezpieczyć. I jeszcze jedną ciekawą rzecz znalazłam. Taką naprawdę ciekawiutką. I tutaj ona jest na samym końcu w ogóle, gdzieś tam wpisana w taki... A, już wiem, co znalazłam ciekawego. Pojawiły się informacje dotyczące FIO, dotyczące zamówień publicznych i dotyczące konkurencyjności. Ja co prawda uważam, że to jest głupie, dlatego że nie ma czegoś takiego jak zasada konkurencyjności ogólna, tylko jest zasada konkurencyjności w projektach unijnych. Tak samo organizacje pozarządowe nie muszą stosować prawa zamówień publicznych, mogą zrobić rozeznanie rynku, ale jeżeli mówimy o rozeznaniu rynku, to może powinniśmy wyjaśnić, co przez to rozumiemy, bo ja znam co najmniej kilka ciekawych definicji czy procedur, jak można to przeprowadzić. W każdym bądź razie takie zapisy są. No i jeszcze jest jeden ciekawy zapis, a mianowicie, że w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego biorcy, czyli Wy jako grantobiorca, masz obowiązek wskazania przypadków zatrudniania bądź nabywania towarów lub usług od osób najbliższych, czyli małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, powinowatego lub przysposobionego. Więc tutaj warto na to zwrócić uwagę, to są zapisy 47 regulaminu, że trzeba to opisać szczegółowo. Nie ma co prawda wskazane, co będzie, jeżeli tego nie opiszemy, no ale to trzeba opisać, więc tutaj też planując dotację trzeba uważać, w jaki sposób sobie tą dotację planujecie, bo jeżeli zlecicie całość merytoryczną zadania swojej żonie, no to może się okazać, że no nie będzie to sprawozdanie dobrze widziane. Zobaczymy, co będzie. I już ten taki bonus na koniec, o którym Cię mówiłam. NIF przygotował podręcznik do FIO, mówiący o tym, jak napisać fajny projekt, co to jest matryca logiczna projektu, co powinny zawierać poszczególne części wniosku. Także on jest bardzo fajnie napisany. Zachęcam Cię do zerknięcia do niego. I w związku z tym, że się zmienił wzór wniosku do PRO, to też jest podręcznik, który może być przydatny dla wnioskodawców PRO. I tak jak FIO osobami uczestniczącymi w projekcie na przykład są osoby z niepełnosprawnością, to w PRO osobami uczestniczącymi w projekcie są osoby z niepełnosprawnością i organizacja, która je wspiera. I są opisywane jednocześnie potrzeby tych osób z niepełnosprawnością, jak i potrzeby tej organizacji. Więc to jest po prostu ta różnica, że w FIO opisujemy tylko naszą grupę wspieraną, a w PRO opisujemy głównie naszą organizację i grupę wspieraną. Podręcznik jest fajny, polecam Ci. Jeżeli mówimy jeszcze o takich ciekawostkach, to zachęcam Cię, zerknij do notatek. Mogę też, to jest w sumie bonus dla tych, którzy dosłuchali odcinka do końca. Jeżeli macie ochotę, żeby sprawdzić Wasz wniosek, to sprawdzę 5 wniosków, które przyjdą najpóźniej w niedzielę 8 grudnia na maila. W PDF-ie wyciągnięte z systemu sprawdzę i... myślę, że w poniedziałek rano, czyli 9 grudnia, dostaniecie informację zwrotną. Tak jak mówię, 5 wniosków sprawdzę, więcej nie, bo nie dam rady. Życzę Ci powodzenia. Zachęcam Cię do pisania samodzielnego. To nie są trudne projekty. Zlikwidowali z oceny tej ABCD, więc może być trochę gorzej. No ale z drugiej strony, jeżeli Ty tego nie zrobisz, czy Twój zespół, to nie ma mowy o tym, aby planować strategicznie rozwój organizacji pozarządowej i aby wzmacniać tą organizację, bo Wy zawsze będziecie musieli za te wnioski płacić. Tak jak mówię, ja zachęcam do pisania. Miałam taką organizację pozarządową, która wnioskowałam przez 3 lata, ale jak mi siadło i zrozumiałam, jak to pisać, to potem dostawałam na nią dotację przez 10 lat. Tak jak mówię, no warto pisać samodzielnie, warto się uczyć. Warto też samodzielnie potem te projekty realizować, bo naprawdę wtedy można więcej, lepiej i warto myśleć o organizacjach nie jako o podmiotach przejadających publiczne pieniądze, tylko jako o podmiotach, które robią fajne rzeczy. I tego Ci życzę. Życzę Ci, żebyś dostał dotację na te Twoje fajne rzeczy i żeby nasz świat, w którym żyjemy, był naprawdę fajny. Cześć. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że pomoże Ci on w Twoich działaniach społecznych. Zasubskrybuj NGO Stację w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej, tak aby nie przepadły Ci kolejne interesujące treści. Pamiętaj, że dodatkowe materiały i transkrypcje odcinków znajdziesz na ngostacja.pl. Do usłyszenia, a teraz idź i zrób coś dobrego.